Lekcja 10, 5 września. Radosne zaangażowanie. Sobota, po południu. 29 sierpnia. Tekst pamięciowy. Wtedy rzekł uczniom swoim, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Mateusza 9, 37-38. Ktoś kiedyś powiedział, w wielości jest siła. W pewnym sensie jest to prawdą. Czy zauważyłeś na przykład, że w grupie jesteś znacznie bardziej skłonny do regularnych ćwiczeń, niż gdy próbujesz robić to samodzielnie? Wielu ludzi przyłącza się do klubów zdrowia i uczęszcza na zorganizowane zajęcia sportowe, gdyż wierzą oni, że będą ćwiczyć lepiej i będzie im to sprawiać więcej radości, jeśli będą to czynić w grupie. Jest tak dlatego, że Bóg stworzył nas do życia we wspólnocie. Jesteśmy społecznymi istotami, a to, co sprawdza się w sporcie i rekreacji, sprawdza się także w wielu innych dziedzinach życia. Nasza aktywność przynosi lepsze rezultaty, gdy mamy odpowiedni system społecznego wsparcia. Dotyczy to także spraw duchowych. W Biblii małe grupy zostały przedstawione jako jedna z boskich metod wzmacniania naszej wiary, poznawania Słowa Bożego, pogłębiania naszego życia modlitewnego i przygotowywania nas do składania świadectwa. Ojciec, Syn i Duch Święty tworzą małą grupę. Mojżesz był liderem małej grupy. Jezus stworzył małą grupę ze swoich uczniów. Apostoł Paweł przemierzał rzymskie państwo z małą grupą ewangelizacyjną. W lekcji tego tygodnia skupimy się na biblijnej podstawie działalności małych grup i odkryjemy, jak zaangażowanie w tę działalność może przynosić radość nam i innym ludziom. Niedziela, 30 sierpnia. Małe grupy to Boży pomysł. Przeczytaj pierwszą Księgę Mojżeszowa 1, 1-2 i 26, list do Hebrajczyków 1, 1-2. List do Efezjan 3, 8-9. Jak wersety te świadczą o jedności osób bóstwa? Pierwsza Księga Mojżeszowa 1, 1-2, 26. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. List do Hebrajczyków 1, 1-2. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. List do Efezjan 3, 8-9. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Ojciec, Syn i Duch Święty wspólnie uczestniczyli w dziele stworzenia. Każda z tych osób bóstwa pełniła inną rolę, ale działała razem w niewidzialnej jedności. Ojciec był głównym projektantem, wielkim planistą. Swój plan zrealizował przez Jezusa jako sprawcę dzieła stworzenia, który pozostawał w zgodzie z mocą Ducha Świętego. Takie nadprzyrodzone działanie zupełnie wykracza poza zakres naszego pojmowania. Możemy jednak jasno pojąć nie tylko rzeczywistość naszego stworzonego świata i kosmosu, ale i fakt, że sam Bóg stworzył to wszystko. Zobacz list do Rzymian 1, 18-20. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w działach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Małe grupy były od początku Bożym ideałem. Choć należy zachować ostrożność w wyszukiwaniu podobieństw do wielu tajemniczych rzeczy dotyczących bóstwa, możemy z pewnym przybliżeniem powiedzieć, że Ojciec, Syn i Duch Święty stworzyli pierwszą małą grupę w dziejach wszechświata. razem uczestniczyli w stworzeniu ludzkości, a następnie po pojawieniu się grzechu razem przystąpili do realizacji planu odkupienia. Porównaj Ewangelia Jana 10:17-18 z list do Rzymian 8:11 i pierwszy list do Koryntian 15:15. Jak zmartwychwstanie Chrystusa ukazuje jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego w planie zbawienia. Ewangelia Jana 10:17-18. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać, taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. List do Rzymian 8:11. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Pierwszy list do Koryntian 15:15. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Ojciec, Syn i Duch Święty są zjednoczeni jako mała grupa w celu odkupienia ludzkości. Plan zbawienia został ułożony podczas narady u nieskończonego istniejącego od wieczności. Nie ma dla Boga nic ważniejszego niż zbawienia jak największej liczby ludzi. Zobacz, pierwszy list do Tymoteusza 2:4, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Drugi list Piotra 3:9. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Małe grupy mogą mieć wiele różnych celów, które będziemy studiować w lekcji tego tygodnia, ale ich nadrzędnym celem jest kierowanie uwagi na pozyskiwanie zgubionych ludzi dla Jezusa. Działając w małych grupach, możemy pomagać sobie i innym osobom. Ostatecznym celem małych grup jest zdobywanie dusz. Pomyśl o tajemnicy jedności naszego Boga. Trudno ją pojąć, nieprawdaż? Jednak możemy wierzyć nawet w to, czego w pełni nie rozumiemy. Dlaczego ważne jest, by chrześcijanie trzymali się tej zasady w sprawach wiary? Poniedziałek, 31 sierpnia. Małe grupy w Piśmie Świętym. Biblia podaje wiele przykładów małych grup modlących się razem, cieszących się wspólnotą, wspierających się i pracujących razem dla Chrystusa. Te grupy dawały ludowi Bożemu okazję do dzielenia się obowiązkami i pełnego wykorzystywania różnorodnych darów duchowych. Małe grupy dają Bogu możliwość pełniejszego posługiwania się każdym z nas. Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 18:21-25. Jakiej opatrznościowej rady udzielił Mojżeszowi jego teść, Jetro, i jak ona wpłynęła na działalność żydowskiego przywódcy? Dlaczego propozycja midjańskiego kapłana była tak ważna? Druga Księga Mojżeszowa 18:21-25. Ale ty upatrz sobie z całego ludu mężów dzielnych, bogobojnych, mężów godnych zaufania, nieprzekupnych i tych ustanów nad nimi jako przełożonych nad tysiącem albo nad setką, albo nad pięćdziesiątką, albo nad dziesiątką, aby sądzili lud w każdym czasie. Tobie zaś niech przedkładają każdą ważniejszą sprawę, a każdą pomniejszą sprawę niech rozsądzą sami. Tak odciążysz siebie, a oni ponosić będą odpowiedzialność wraz z tobą. Jeżeli to uczynisz, to podołasz temu, co Bóg ci nakazuje, a również cały ten lud wróci w spokoju do swego miejsca. Mojżesz usłuchał głosu teścia swojego i uczynił wszystko, co ten powiedział. Mojżesz wybrał mężów dzielnych z całego Izraela i ustanowił ich naczelnikami nad ludem, przełożonymi nad tysiącem, przełożonymi nad setką, przełożonymi nad pięćdziesiątką i przełożonymi nad dziesiątką. Wszyscy Izraelici w obozie zostali podzielani na 10-osobowe grupy pod kierunkiem pobożnych przywódców. Te małe grupy były miejscami rozwiązywania różnych problemów, ale także czymś więcej, wspólnotami, gdzie można było zapobiegać problemom i rozwijać duchowe życie. Były miejscami, gdzie można było nauczać planu Boga wobec Izraelitów. W takich grupach ludzie mogli nawiązywać bliskie i przyjazne kontakty pomagające wszystkim zaangażować się w dobre dzieło. Niewątpliwie wówczas, Podobnie jak i obecnie, ludzie zmagali się z różnymi trudnościami, w pokonywaniu których inni współwyznawcy mogli im pomóc. Małe grupy dają możliwość tworzenia ciepłej i opiekuńczej wspólnoty, duchowego rozwoju i rozwiązywania różnorakich problemów. To ciekawe, iż badacze małych grup twierdzą, że idealna mała grupa powinna liczyć od 6 do 12 osób. W tym przedziale mieszczą się małe grupy stworzone przez Mojżesza i Jezusa. Przeczytaj Ewangelia Łukasza 6:12-13, Ewangelia Mateusza 10:1, Ewangelia Marka 3:13-15. Jaki podwójny cel miał Jezus, powołując uczniów i wybierając ich, by byli częścią Jego małej grupy? Ewangelia Łukasza 6:12-13. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić, i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. Ewangelia Mateusza 10:1. I przywołał 12 uczniów swoich, i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. Ewangelia Marka 3:13-15. I wstąpił na górę, i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I powołał ich 12, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii i żeby mieli moc wypędzać demony. Jezus powołał uczniów, by przygotować ich duchowo i praktycznie do realizowania Jego misji w świecie. Pozostając w społeczności z Nim, mieli wzrastać w łasce. W tej małej grupie mieli się uczyć skutecznej służby. Dzień po dniu patrzyli, jak Jezus zaspokajał potrzeby ludzi, a przez obserwację uczyli się posługiwania darami, które otrzymali. Celem małej grupy Jezusa były zarówno indywidualny rozwój duchowy, jak i pomoc potrzebującym. Pomyśl o jakimś okresie w swoim życiu, gdy byłeś zaangażowany w działalność małej grupy ludzi, którzy troszczyli się o siebie nawzajem i działali, by osiągnąć wspólny cel. Czego się nauczyłeś z tego doświadczenia i jak pomogło ci ono zrozumieć wartość małych grup w kontekście chrześcijańskiej wiary? Wtorek, 1 września. Zorganizowani do służby. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 12:12-25. Jak ludzki organizm ilustruje harmonijne współdziałanie ludzi w małych grupach. Pierwszy list do Koryntian 12:12-25. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogom, nie potrzebuje was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. Paweł nie tylko przedstawił znaczenie darów duchowych w życiu Kościoła, ale także wskazał wzorzec ich uporządkowania. Omówił istnienie darów duchowych w ramach ciała Chrystusowego. Badania anatomiczne i fizjologiczne pokazują, że organy ludzkiego ciała są połączone w różne wzajemnie zależne od siebie układy, np. układ kostny, krwionośny, oddechowy czy trawienny. Dary duchowe są jak różne części organizmu. Działają najlepiej wtedy, gdy znajdują się w grupach. w większości przypadków nie mogą działać w pojedynkę. Nasz organizm nie jest przypadkową zbieraniną poszczególnych organów działających w bezładny sposób. Każda czynność organizmu wymaga harmonijnej pracy danego układu, w którym organy działają we wspólnym celu. Wszystko to mówi nam coś o otaczającym nas środowisku, w którym najlepiej możemy posługiwać się naszymi darami duchowymi. Łatwo jest bowiem popaść w zniechęcenie, gdy działamy sami, ale gdy należymy do małej grupy osób o podobnych zainteresowaniach i celach, odkrywamy, że nasze wysiłki mogą zostać znacznie lepiej ukierunkowane i pełniej wykorzystane. Małe grupy są najlepszymi środowiskami do rozwijania darów duchowych i mogą się stać głównym ośrodkiem działalności misyjnej zboru. Ellen White podkreśliła wartość małych grup. Napisała bowiem: ten, który nie może się mylić, ukazał mi, że tworzenie małych grup jest podstawą chrześcijańskiego działania. Jeśli zbór jest duży liczebnie, niech członkowie zboru podzielą się na małe grupy, by działać nie tylko na rzecz współwyznawców, ale także i dla dobra niewierzących. Jeśli w jakimś miejscu jest tylko dwóch lub trzech ludzi znających prawdę, niech utworzą grupkę współpracowników. Niech zachowują nierozerwalną więź miłości i jedności, zachęcając się wzajemnie do czynienia postępów oraz czerpiąc od siebie nawzajem odwagę, siłę i wsparcie. Działalność małych grup została zarządzona przez Boga, by umożliwić każdemu z członków zboru duchowy rozwój, doświadczenie bliskiej wspólnoty oraz wykorzystanie w służbie darów duchowych otrzymanych od Boga. Zastanów się nad powyższym cytatem z książki Ellen White. Przeanalizuj go zdanie po zdaniu. Jak ta boska rada może zostać zastosowana w Twoim zborze? Środa, 2 września. Nowotestamentowe małe grupy. Kościół nowotestamentowy rozwijał się w szybkim tempie. W ciągu kilku lat z małej grupki wierzących urósł do dziesiątek tysięcy członków. Wiele czynników przyczyniało się do napływu nowych wierzących i pojawienia się tego zjawiska polegającego na gwałtownym rozwoju Kościoła. Jezus, pełniąc swoją kaznodziejską misję, zasiał ziarno Ewangelii i przygotował wielu ludzi na przyjęcie dobrej nowiny głoszonej przez Jego uczniów. Po wniebowstąpieniu Chrystusa Duch Święty zstąpił z mocą w dniu Pięćdziesiątnicy na modlących się uczniów. Jednym z czynników przyczyniających się do szybkiego liczebnego rozwoju Kościoła nowotestamentowego była jego organizacja, której podstawą były małe grupy. To właśnie one umożliwiły tak szybki rozwój chrześcijaństwa. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 18:1-5, Dzieje Apostolskie 20:1-4. Dlaczego Łukasz wymienił z imienia tych, którzy współpracowali z apostołem Pawłem? Dzieje Apostolskie 18:1-5. Potem opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. Tam natknął się na pewnego Żyda, imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, i na Prescylle, żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym, i zbliżył się do nich, a ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem, byli bowiem ze zawodu wytwórcami namiotów. A w każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Dzieje Apostolskie 20:1-4. A gdy rozruchy ustały, przywołał Paweł uczniów i napomniawszy ich, pożegnał się z nimi i ruszył w drogę do Macedonii. A obszedłszy owe strony i dodawszy im w licznych przemowach otuchy, przybył do Grecji. I zabawili tu 3 miesiące, a że miał zamiar udać się morzem do Syrii, Żydzi zaś urządzili na niego zasadzkę, postanowił powrócić przez Macedonię. A towarzyszył mu aż do Azji Sopater, syn Pyrusa z Berei, a z Tesaloniczan Arystarchi Sekundus, również Gajus z Derbe i Tymoteusz, z Azjatów zaś Tychikus i Trofim. To fascynujące, że Łukasz wymienia imiona współpracowników Pawła, dla którego każdy z nich był ważny. Apostoł znał ich z imienia, wspierali się bowiem wzajemnie w swojej służbie ewangelizacyjnej. Choć Łukasz wymienił niewiele osób, dowodzi to ważności ścisłej współpracy, nawet w niewielkiej grupie. Każda z tych osób z pewnością miała dary odmienne od darów innych osób. Ludzie ci pochodzili z różnych środowisk i różnych kultur. Ich sposoby patrzenia na różne sprawy nie zawsze były i podobne, ale każda z tych osób wnosiła cenny wkład w dzieło Chrystusa. Ich różnorodne dary, odmienne pochodzenie i zróżnicowane doświadczenia przyczyniały się do rozwoju Kościoła. Wszyscy wnosili jakiś wkład w misję Chrystusa dzięki bogactwu swojego pochodzenia i osobistego doświadczenia z Jezusem. Porównaj Dzieje Apostolskie 16:11-15 i 40 z Dzieje Apostolskie 12:11-12. Jakie zaproszenie skierowała Lidia do Pawła bezpośrednio po swoim nawróceniu? Dokąd udali się zarówno Paweł, jak i Piotr po wyjściu z więzienia? Dzieje Apostolskie 16:11-15, 40 odpłynąwszy z Troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz do Neapolu, stamtąd zaś do Filippi, które jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską. I zatrzymaliśmy się w tym mieście dni kilka. A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy, i usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. A gdy została ochrzczona, także i do niej, prosiła, mówiąc, skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas. Gdy zaś wyszli z więzienia, wstąpili do Lidii, a ujrzawszy braci, dodali im otuchy i odeszli. Dzieje Apostolskie 12:11-12. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł, teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. Nowotestamentowi wierzący regularnie spotykali się w domach. Domy chrześcijan stały się ośrodkami wpływu i centrami działalności małych grup. Czy myślałeś o stworzeniu małej grupy misyjnej w swoim domu lub o przyłączeniu się do przyjaciół, którzy chcą rozpocząć taką działalność w swoim domu? Jeśli już należysz do takiej małej grupy, to pomyśl o tym, co podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego mógłbyś powiedzieć o dobrodziejstwach wynikających z jej istnienia. Czwartek, 3 września. Siła małych grup. Małe grupy są narzędziami, których Bóg używa do rozwoju swojego Kościoła. Są one bezpiecznymi przystaniami dla ludzi pragnących zwierzyć się ze swoich problemów i omówić z innymi wspólnie podzielane troski. Dają one okazję do duchowego wzrostu w atmosferze bliskich więzi. Wielu niechrześcijan początkowo znacznie lepiej czuje się w małej grupie domowej, niż uczęszczając na tradycyjne nabożeństwa w zborze. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 4:31, Dzieje Apostolskie 12:12, Dzieje Apostolskie 20:17-19 i 27-32. Wymień poszczególne elementy składające się na działalność tych nowotestamentowych małych grup. Co robili wspólnie ich uczestnicy? Dzieje Apostolskie 4:31. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże. Dzieje Apostolskie 12:12. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. Dzieje Apostolskie 20:17-19, 27-32. A posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru. A gdy stawili się u niego, rzekł im, wy wiecie od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami i jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadzek Żydów. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne. Nie oszczędzając trzody nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem za łzami napominać każdego z was. A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Pierwsi chrześcijanie spotykali się ze sobą, by przebywać razem, modlić się wspólnie, doświadczać wspólnoty, studiować Słowo Boże, przygotowywać się do służby na rzecz innych ludzi, chronić się nawzajem przed fałszywymi nauczycielami i uczestniczyć razem w działaniach ewangelizacyjnych. Małe grupy się liczą. Ludzie łączący swoje dar duchowe w służbie Bożej oraz polegający na mocy Ducha Świętego w dziele ewangelizacji są potężną bronią w rękach Pana. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 9:37-38. Co Jezus powiedział o żniwie i jakie jest według Niego rozwiązanie tego problemu? Ewangelia Mateusza 9:37-38. Wtedy rzekł uczniom swoim: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Uczniowie widzieli tylko nikłe możliwości postępu Ewangelii, ale Jezus widział wielkie możliwości. Podzielił się z nimi dobrą nowiną, i że żniwo wprawdzie wielkie, a następnie wskazał problem. Ale robotników mało. Rozwiązaniem tego problemu, według Chrystusa, jest modlitwa do Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Małe grupy są odpowiedzią na modlitwę Chrystusa, albowiem w wielkim stopniu zwiększają liczbę robotników pracujących podczas Jego żniwa. Celem działania wszystkich prawdziwych małych grup jest składanie świadectwa o Jezusie i służba dla dobra bliźnich. Służba misyjna małych grup szybko ustaje, jeśli ich uwaga jest zwrócona tylko do wewnątrz, a nie na zewnątrz. Jeśli mała grupa zaczyna służyć tylko samej sobie i jest tylko grupą dyskusyjną, to rozminie się ze swoim powołaniem i utraci istotny powód swojego istnienia. Małe grupy istnieją po to, by prowadzić ludzi do Jezusa, umacniać ich wiarę w Niego i przygotowywać ich do dawania świadectwa o Nim. Czy to możliwe, że Bóg powołuje Cię do założenia małej grupy spotykającej się w Twoim domu? Dlaczego nie miałbyś się modlić w tej sprawie? Być może jesteś na progu jednej z najważniejszych zmian w swoim duchowym życiu. Piątek, 4 września. Do dalszego studium. Przed laty pewien niewielki zbór w pobliżu jednego z największych miast Europy postanowił, że musi uczynić coś znaczącego dla Pana. Zbór nie rozwijał się liczebnie od dawna. Od lat nie ochrzczono tam żadnego nowego wierzącego. Gdyby ten stan utrzymał się, zbór wkrótce po prostu wymarłby. Pastor i członkowie rady zboru modlili się gorliwie oraz starannie rozważyli, co mogą jeszcze uczynić. Studiując Nowy Testament, postanowili powołać do istnienia małą grupę. 9 członków zboru podchwyciło ten pomysł. Postanowili modlić się razem i nauczyć się, jak założyć skutecznie działającą małą grupę. Wkrótce podjęli decyzję, że w domu każdego z nich powstanie mini ośrodek ewangelizacyjny. Nauczyli się wykorzystywać na różne sposoby swoje dary duchowe. Rozpoczęli służbę polegającą na modlitwie i gościnności. Zawarli przyjaźnie w społeczeństwie. Zwrócili się w geście uprzejmości i dobroczynności do swoich bliskich, przyjaciół i byłych adwentystów. W wyniku tego liderzy małych grup rozpoczęli studiowanie Biblii w 9 domach z 40 zainteresowanymi osobami. Byli zdumieni tym, czego dokonywał Duch Święty. Z czasem 17 osób przyjęło chrzest. Przykład tego małego zboru, niegdyś znajdującego się w stanie zastoju, świadczy o tym, że małe grupy wprowadzają istotną zmianę. Są jednym z Bożych środków służących zaangażowaniu wielu członków zboru w działalność misyjną Kościoła. Pytania do dyskusji. 1. Podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego omówcie istotne elementy każdej małej grupy wymienione w czwartkowej części lekcji. Jakie inne rodzaje działalności może podjąć mała grupa? W jaki sposób mała grupa może pomagać tym, którzy otrzymali szczególny dar w wykorzystaniu ich pełniej niż do tej pory? 2. Dlaczego tak ważne jest to, by małe grupy zachowywały misyjne nastawienie? Chociaż grupa taka sprawuje duszpasterską opiekę i wspiera swoich uczestników, dlaczego zawsze jej głównym celem musi być głoszenie Ewangelii? Dlaczego ważne jest to, by mała grupa zawsze zachowywała łączność z macierzystym zborem? 3. Czy zdarzyło ci się należeć do małej grupy, która nie działała właściwie i z czasem się rozpadła? A może słyszałeś o takiej grupie? Podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego omów przyczyny, dlaczego do tego doszło. 4. Zastanów się nad tym, co wydarzyło się w opisanym powyżej zborze dzięki działalności małych grup. Dlaczego działały one tak dobrze? Dlaczego ich działanie, choć tak proste, było zarazem tak skuteczne? Dlaczego działanie w środowisku domowym, dającym poczucie większego bezpieczeństwa, a nie na gruncie zboru, może być skutecznym sposobem składania świadectwa w sąsiedztwie i społeczeństwie?